Następne miesiące spędziłem na rozbudowywaniu kontaktów pozyskanych od majora. Poznawałem pikantne, nierzadko szokujące historie potrójnych agentów, dwulicowych, moralnych autorytetów i ludzi sukcesu, w rzeczywistości współpracowników służb specjalnych, którzy dla siebie, ale także dla pozostających w cieniu mocodawców i wspólników, pomnażali majątki kosztem uczciwych ludzi. Czyli koniec końców dowiadywałem się, kto naprawdę rządzi Polską i jak wielka jest skala bezprawia ludzi na wysokich stołkach. Poznawałem kulisy wielopiętrowych intryg i zawoalowanych gier służb specjalnych, a przy okazji szczegóły niejawnych kombinacji operacyjnych, spraw często porażających, a niekiedy po prostu interesujących. Z tego okresu zapamiętałem zwłaszcza trzy historie. Pierwsza dotyczyła opatrzonych klauzulą tajemnicy i najwyższej tajności informacji, które dla mnie stanowiły uzupełnienie wiedzy o Fundacji Pro Civili i prywatyzacji telekomunikacji polskiej. Wiedziałem, że spoiwem dla obu tych zagadnień była osoba Bronisława Komorowskiego, który jako minister obrony narodowej prowadził działania osłonowe dla Pro Civili, a jednocześnie odpowiadał za przekazanie wrażliwych systemów łączności, w tym prowadzących do agent polskiego wywiadu i kontrwywiadu, rosyjskiej spółce GTS. O szczegółach obu tych historii w tamtym czasie wiedziałem już to i owo, ale dopiero spotkanie z jednym z oficerów ABW pozwoliło mi zrozumieć, dlaczego miliardy złotych zdefraudowane w ramach działalności Pro Civili były transferowane na Cypr. Według niejawnych danych pochodzących z Federalnej Służby Statystyki Państwowej Federacji Rosyjskiej, to właśnie na Cyprze były lokowane największe wartościowo inwestycje rosyjskie. Okazało się, że aż 18,6 takich inwestycji ulokowano na Cyprze, 10,2 na wyspach Bahama, 9,7 w Austrii, 7,9 w Holandii, 6,1 na Ukrainie, 5,8 w USA, 4,4 w Wielkiej Brytanii, 4,1 w Niemczech, 3,9 w Szwajcarii i 3,5 na wyspach Wirginii. Gdy uzyskałem te dane, pewne sprawy od razu stały się bardziej klarowne. Podobnie rzecz miała się z informacjami dotyczącymi degradacji sieci narodowych i dopuszczenia do penetracji przez rosyjskie służby specjalne systemów łączności prowadzących do najważniejszych osób i instytucji w Polsce. Miarą patologii była decyzja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2002 roku o stworzeniu narodowego systemu kryptograficznego w oparciu o urządzenia szyfrujące firmy szwajcarskiej Krypto AG. Kluczową rolę we wprowadzaniu urządzeń kryptograficznych tej firmy do instytucji państwowych odegrali oficerowie wojskowych służb informacyjnych. Pułkownik Andrzej G. z zarządu 3 WSI bez przeprowadzenia niezbędnych badań w piśmie z dnia 11 lipca 2001 roku złożył oświadczenie, według którego WSI honorują certyfikaty wydane urządzeniom kryptograficznym firmy Krypto AG do ochrony informacji stanowiących tajemnicę służbową do klauzuli poufne. Szkopuł w tym, że pułkownik musiał dysponować powszechnie znaną informacją, że Krypto AG nie udostępniła kompletnej dokumentacji przedstawionych do certyfikacji produktów kryptograficznych Informacją taką dysponował również podpułkownik Ireneusz D., który w piśmie z 23 marca 2004 roku oświadczył, że JCW-WSI uznaje certyfikaty do klauzuli poufne wydane firmie Krypto AG przez UOP ABW. Certyfikaty te oraz ich potwierdzenia przez WSI zezwalały na stosowanie urządzeń Krypto AG w polskich ambasadach na całym świecie. Decyzja ta spowodowała, że urządzenia szyfrujące tej firmy zostały zakupione przez prawie wszystkie centralne instytucje państwowe i były w dyspozycji 50 najważniejszych osób w państwie, których listę sporządzała ABW. I tak telefony i szyfratory firmy Krypto AG zostały zakupione przez ataszaty obrony, marszałków Sejmu i Senatu, prezydenta i kancelarię prezydenta, premiera i KPRM, BBN, ABW, MON, BOR, MSWiA, Straż Graniczną, Policję, Straż Pożarną, MSP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, MSZ, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Kultury, MPS, NBP i NIK. Tymczasem okazało się, że firma Krypto AG w początkowym okresie była reprezentowana nie przez kogo innego, tylko przez Petera Fogla, vel Piotra Filipczyńskiego, znanego jako kasjer Lewicy, który był administratorem aktywów KUC banku. Tego samego banku, w którym szwajcarscy prokuratorzy znaleźli ponad 30 rachunków, przez które transferowano pieniądze na łapówki dla polityków i innych osób wspierających działalność procywili. Łącznie wytransferowano w ten sposób ponad 50 milionów franków szwajcarskich. O tym, że brak w umowach klauzul zabezpieczających przed niekontrolowaną odsprzedażą mógł spowodować realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, świadczył też przykład spółki Energis Polska, przejętej w 2005 roku przez rosyjską spółkę GTS Polska. Energis Polska powstała po podpisaniu na początku 2000 roku umowy akcjonariuszy pomiędzy PKP, Poland Telecom Operators NV, PT Centrala, National Grid International LTD oraz Energis, a także umowy o dostarczeniu światłowodów i współmiejscowieniu urządzeń pomiędzy PKP a NG Koleje Telekomunikacja. Umowy z Brytyjczykami o dzierżawie sieci światłowodowej położonej wzdłuż traktów kolejowych podpisano na ponad 20 lat. W ten sposób powstał w Polsce nowy operator Energis Polska z rozległą siecią światłowodową z wyprowadzeniami we wszystkich kierunkach świata. Brak twardych klauzul zabezpieczających w umowach i brak reakcji ze strony służb ochrony państwa spowodował, że w 2005 roku National Grid i Bates Telecom Poland odsprzedały swoje 97,5% udziału w spółce Energis funduszowi Private Equity, którego doradcą była firma Innova Capital. A ten z kolei odsprzedał spółkę Energis rosyjskiej spółce GTS Polska. Tym samym za pomocą szeregu działań pośredniczących Rosjanie przejęli w Polsce rozległą sieć światłowodową z traktami Mińsk-Frankfurt oraz Kijów-Frankfurt. Do dziś, jak wynika już tylko z pobieżnego przeglądu serwerów w domenie rządowej gov.pl czy przeglądu w zakresie usług przechowywania i udostępniania stron www. oraz hostingu, szereg ważnych instytucji administracji państwowej wciąż obsługiwanych jest przez rosyjską spółkę GTS Energis Polska. Inną historią, która w owym czasie przykuła moją uwagę dzięki informatorom pozyskanym za pośrednictwem majora, stanowiła relacja o talibach w ośrodku szkolenia Agencji Wywiadu w Starych Kiejkutach. Okazało się, że amerykańscy sojusznicy Polski, wbrew temu, o czym zapewniali premier Leszek Miller i prezydent Aleksander Kwaśniewski, przetrzymywali tam arabskich więźniów. A nie mniej ciekawa wydała mi się historia werbunku w Polsce Palestyńczyka przez CIA. Było tak. Do jednego z ekskluzywnych hoteli raz w miesiącu, na kilka dni, przyjeżdżał zamożny 30-kilkuletni obywatel Jordanii, który podczas pobytu w Polsce kontaktował się z przedstawicielami palestyńskiej diaspory. W rzeczywistości posługiwał się fałszywą tożsamością, co akurat samo w sobie nie było niczym niezwykłym. Państwa arabskie często wystawiały Palestyńczykom paszporty na fikcyjne nazwiska, co umożliwiało im podróżowanie po świecie, ale utrudniało kontrolę, a co przy okazji doprowadzało do kuriozalnych sytuacji, w których pasażer wsiadający do samolotu na przykład w Damaszku legitymował się paszportem egipskim na nazwisko X, by po przesiadce, dajmy na to, w Wiedniu i wylądowaniu w Londynie zostać obywatelem Jordanii o nazwisku Y. Ale co służbom państw zachodnich i CIA utrudniało kontrolę. Informacje od źródeł ulokowanych wśród Palestyńczyków wykazały, że osobnik ten był synem jednego z przywódców palestyńskiej organizacji terrorystycznej, pełniącym funkcję łącznika pomiędzy organizacją a instytucjami finansującymi terrorystów. Do Europy przyjeżdżał systematycznie. Załatwiał sprawy w bankach szwajcarskich i austriackich, po czym wracał do Jordanii. Polska była dla niego krajem tranzytowym, w którym zatrzymywał się przez wzgląd na sentyment. Tu studiował w latach 80. No i słabość do Polek. Systematycznie odwiedzał agencje towarzyskie, gdzie ujawniał nietypową przypadłość. Interesowały go wyłącznie kobiety, których kostkę mógł objąć kciukiem i palcem wskazującym. Amerykanie poprosili ABW o ścisłą kontrolę operacyjną Palestyńczyka. W efekcie, gdy jordański gość dawał upust swoim erotycznym fantazjom w domach publicznych, funkcjonariusze ABW systematycznie przeglądali jego rzeczy. Kopiowali notatniki i pamięć laptopów i w ten sposób dotarli do danych dotyczących kontaktów organizacji w Europie Zachodniej, numerów kont, informacji o przepływach finansowych i temu podobne. Materiały uzyskane z tajnych przeszukań zostały przekazane CIA. I kiedy następnym razem Arab zameldował się w hotelu, czekał już na niego werbownik z USA, specjalnie sprowadzony z Wiednia. Słowo do słowa i Palestyńczyk zrozumiał, że w przypadku przejęcia funduszy przez Amerykanów to on zostanie posądzony o defraudację, a w konsekwencji zlikwidowany. Dodatkowo za przystąpienie do współpracy Palestyńczyk zainkasował okrągłą sumkę $150,000. I tak oto od tej pory Amerykanie mogli już kontrolować proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. I takimi właśnie nikomu niepotrzebnymi informacjami, ale nie tylko takimi, bo także dotyczącymi intratnych interesów wojskowych służb informacyjnych, handlu bronią, przestępczością zorganizowaną, czy wreszcie okolicznościami śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, zajmowałem się całymi miesiącami i latami. I zawsze, gdy o to poprosiłem swoich znajomych, otrzymywałem merytoryczną pomoc lub przynajmniej dobrą radę. A jednak była sprawa, odnośnie do której major pomocy mi odmówił jednoznacznie i stanowczo. Sprawa Fundacji Pro Civili. Wczesną wiosną 2008 roku a 2 miesiące przed moim aresztowaniem zbliżałem się do ukończenia śledztwa w sprawie tajemniczej fundacji założonej przez żołnierzy WSI, w działalność której zaangażowane były jedne z najważniejszych osób w państwie. Konkluzja kilku moich informatorów, prowadzących śledztwo oficerów Centralnego Biura Śledczego, była równie krótka, co porażająca. Prowadzenie procedury śledczej na poziomie centrali WSI z poparciem szefa tej służby, generała Tadeusza Rusaka oraz ministra Bronisława Komorowskiego, pozwoliło na przejęcie od policji faktycznej kontroli nad działaniami organów ścigania w sprawie procywili. A ten z kolei fakt doprowadził do tego, że prowadzone przez prokuraturę okręgową śledztwo w sprawie tajemniczych zgonów, wykradania tajemnic państwowych oraz wyłudzenia tylko z Wojskowej Akademii Technicznej blisko 400 milionów złotych zostało zawieszone. Oficerowie CBŚ pozyskali również dowody, że pełną wiedzę na temat działalności procywili miał także ostatni szef WSI, generał Marek Dukaczewski, ówczesny podsekretarz stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, który systematycznie kontaktował się w tej sprawie z Markiem Gniewaszewskim, byłym prokuratorem i radcą prawnym VAT. Gniewaszewski miał przekazywać Dukaczewskiemu szczegółowe informacje o przestępczych mechanizmach funkcjonujących na VAT. Ale generał także nie zrobił nic, by działalności tej przeszkodzić. O patologiach w VAT, Wojskowej Akademii Technicznej, a ogólniej w całym wyższym szkolnictwie wojskowym, informował generała Dukaczewskiego jako przedstawiciela zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Kwaśniewskiego, również wspominany już w moich tekstach dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, dr Krzysztof Borowiak. W opinii oficerów CBŚ parasol ochronny roztoczony nad mafijną działalnością WSI przez decydentów MON za kadencji Bronisława Komorowskiego. Właśnie jego czynił odpowiedzialnym za rezultaty malwersacji na Wojskowej Akademii Technicznej i ochronę przestępców, którzy ich dokonali. Odpowiedzialność ta wynikała nie tylko z obowiązku ministra sprawowania nadzoru nad WSI, ale także z całkowitej pasywności w tej sprawie. W efekcie wojskowe służby informacyjne w pełni kontrolowały sytuację poprzez siatkę swoich współpracowników, zacierając ślady prowadzące do zarządu trzeciego. Uwagę zwracał fakt, że w operacji zacierania śladów uczestniczyli także gangsterzy i regularni mordercy powiązani bezpośrednio z Igorem Kopylowem, którzy fizycznie eliminowali osoby stanowiące zagrożenie dla działalności procywili. Ostatecznie Wiesław Bruździak zawiesił działalność tej fundacji i został szefem ochrony w Kutzbanku w Szwajcarii. Skarb Państwa nigdy nie odzyskał ani utraconych przez Wojskową Akademię Techniczną setek milionów złotych, ani miliardów złotych zdefraudowanych przez procywili w wyniku działań prowadzonych z innymi licznymi kooperantami, firmami i osobami. Oficerowie policji nie ustalili, gdzie dokładnie ostatecznie trafiły wyprane pieniądze, które transferowano na Cypr. Wiadomo jedynie ogólnie, że do Rosji, gdzie rozdzielono je na dziesiątki firm krzaków, które utworzyły spółki córki, a te kolejne spółki córki. Dokumentacja kończyła się przypomnieniem, że administratorem aktywów Kutzbanku był Peter Vogel, vel Piotr Filipczyński, ułaskawiony przez Aleksandra Kwaśniewskiego, morderca znany bliżej jako kasjer Lewicy. Uzasadnienia aktu łaski nigdy nie podano. A z kolei na konto banku, który reprezentował Peter Vogel, a potem ostatni szef fundacji Wiesław Bruździak, wpłynęły 3 miliony dolarów niewiadomego pochodzenia. Szwajcarscy prokuratorzy potwierdzili istnienie ponad 30 rachunków Kutzbanku i banku EFG w Zurichu, przez które transferowano środki na łapówki dla polityków i innych osób wspierających działalność Fundacji Pro Civili. Łącznie ponad 50 milionów franków szwajcarskich. Wszystkie postępowania karne w sprawie działalności Pro Civili, w tym także dotyczące malwersacji na Wojskowej Akademii Technicznej, zakończyły się umorzeniem. Z punktu widzenia WSI cała operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Banki nigdy nie odzyskały wierzytelności z wyłudzonych kredytów, podobnie jak ograbiony Skarb Państwa nie odzyskał wyłudzonych setek milionów bezprawnie naliczonych zwrotów z tytułu podatku VAT. A co najważniejsze, dzięki protekcji decydentów z MON, nikt z uczestników mafijnego procederu nie poniósł odpowiedzialności karnej. Dokumentację wieńczyła informacja, że ukradzione pieniądze zostały wyprane i obecnie stanowią kapitał dla kolejnych, zakrojonych na jeszcze szerszą skalę, działań przestępczych. Tak więc wiosną 2008 roku rozmawialiśmy z majorem Tomaszem Buzyńskim u księdza Andrzeja na plebanii. Popijając latte, gdy major odniósł się do mojej prośby, skierowanej zaledwie kilka dni wcześniej, dotyczącej Fundacji Pro Civili. Są takie prośby, których spełnić nie mogę. I są takie sprawy, którymi zajmować się nie powinieneś. To właśnie jest taka prośba. I to właśnie jest taka sprawa. Zagadnął pozornie mimochodem. Przez chwilę zastanawiał się, jakby coś w sobie ważył. Wiem, że pytałeś moich kolegów o tę fundację i wiem, że udzielili ci kilku informacji, zagadnął. Ale teraz mam prośbę. Więcej o to nie pytaj. A jeśli zastanawiałbyś się, dlaczego mówię, co mówię, to przypomnij sobie darłówko i to, co nastąpiło później. I wiedz, że ja też go znałem. I podobnie jak ty, jego śmierć przeżyłem głęboko. Nie zapomniałeś, prawda? Major dobrze wiedział, że nie zapomniałem i że nie zapomnę do końca życia, bo są takie sprawy, których zapomnieć nie sposób. Miał na imię Krzysztof i podobnie jak Tomek był oficerem ABW, ale w przeciwieństwie do niego był moim informatorem. Prowadziłem właśnie śledztwo w sprawie Pro Civili. Krzysztof obawiał się tej sprawy i nie chciał się nią zajmować, ale był mi winien przysługę. Nasze ostatnie spotkanie i jego opowieść zapamiętam do końca swych dni. Kiedy przyszła demokracja, a wraz z nią wolny rynek, ludzie na wysokich stołkach, grupa oficerów WSI i rosyjskich śpiochów, wiodła zupełnie zadowalający żywot działających na ograniczoną skalę biznesmenów, pozornie całkowicie oddanych rozbudowie legalnych przedsięwzięć handlowych w ramach pozornie dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarki rynkowej. W miarę jak Fundacja Pro Civili rozwijała swoją działalność, organizacja rozkwitała. Nie stało się tak z dnia na dzień, nie stało się w ciągu roku. By uczynić duży krok od ograniczonej działalności biznesowej do wielkiego przestępczego biznesu, oficerowie post-PRL-owskich służb specjalnych oraz ich kooperanci z GRU potrzebowali ludzi pewnych, dyskretnych, odznaczających się determinacją i siłą. Mieli takich na podorędziu, wywodzących się z dawnej agentury SB i WSI. Tak narodził się Pruszków. Oficerowie WSI byli gotowi odpalać dole gangsterom za ich determinację i siłę, bądź dopuszczać ich do mniej znaczących interesów. Jednocześnie trzymali ich na uwięzi. Dla WSI to były drobne sumy, ale z punktu widzenia mafii bazarowej, jaką kiedyś był Pruszków, zapłata była olbrzymia. Tak olbrzymia, że bandyci ograniczali swoją działalność w tych obszarach, w których WSI żądały ograniczenia. Gdzie nie pomagała łagodna perswazja, oficerowie WSI dołączali do swej oferty elegancko zamaskowaną groźbę. A że mieli zaplecze na wschodzie, prawie zawsze to skutkowało. Oczywiście nie byli na tyle głupi, by stosować groźby tam, gdzie nie były potrzebne. To są ludzie interesu. Wiedzą, że jak w każdym dobrym biznesie, największą korzyść przynoszą interesy robione w ciszy, wynikające z przelicytowywania konkurentów czy niedopuszczania ich do rynków zbytu. Ponieważ zaczynali od stosunkowo niewygórowanych kwot i ponieważ nie wierzyli w reklamę, polegali na własnych kontaktach. Zawsze posługiwali się logiką, która z reguły okazywała się nieodparta. Nie wszyscy dawali posłuch rozsądkowi i łagodnej perswazji. Nie wszyscy chcieli słuchać, jeśli rozmówcy wyjaśniali z najwyższą cierpliwością, co i jak. Po rozmowach z takimi ludźmi rozkładali ręce w akcie desperacji i wtedy do akcji wkraczali ludzie Kopylowa. Później okazywało się, że ktoś zmarł na atak serca, albo spotkał go taki los jak jednego popędliwego biznesmena z Warszawy, pokładającego wiarę w policję. Zwrócił się do władz ze skargą na procywili, jednakże zanim sprawa nabrała biegu, człowiek ów popełnił samobójstwo, pozostawiając osamotnioną żonę i czwórkę małych dzieci. Nie rozumiał, że w tym kraju wielkie biznesy nie powstają pracowitością i siłą talentu, tylko się nimi stają. Tak właśnie było z Procywili, fundacją, która zapewniła sobie monopol w wielu dziedzinach i która rozrosła się do niebotycznych rozmiarów dzięki kooperacji z MON. I tu dochodzimy do działalności osłonowej szefu WSI i ministra Bronisława Komorowskiego. Zdusił niedopałek papierosa i wypił łyk kawy. Nie przerywałem mu. Wiedzieli o działalności fundacji w MON i nie zrobili nic, by jej przeciwdziałać. A wprost przeciwnie. Historia ta zaczyna się w roku 1989, gdy powstawały podwaliny polskiego kapitalizmu i gdy cementował się nowy układ, oparty o stare służby i ludzi starej władzy. Ale tak naprawdę wszystko zaczęło się znacznie wcześniej. Sięgnij do czasów, gdy Komorowski poznał przyszłą żonę, Annę Dębowską. Jej ojciec nie bez przyczyny piastował stanowisko w związanym ze Służbą Bezpieczeństwa Biurze Techniki Operacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podobnie matka, która z dobrym wynikiem ukończyła kurs specjalistyczny Biura C Służby Bezpieczeństwa na MSW. Była wyróżniającą się pracownicą grupy specjalnej biura. Wiele przemawia za tym, że to żona mogła wprowadzić Komorowskiego na wojskowe salony. Szczegóły znajdziesz tutaj. Sięgnął po plastikową składaną teczkę i pchnął ją w moją stronę. W tych papierach. Masz tu zdjęcia z pierwszych po czerwcu 1989 roku obchodów Dnia Niepodległości. Zwróć uwagę zwłaszcza na te ukazujące Annę Komorowską w towarzystwie oficerów, także tych z WSW. Są fotografie, które więcej mówią o relacjach niż jakiekolwiek słowa. Znajdziesz tu kilka takich. To była operacja, w której udział brały dziesiątki oficerów WSI. Większość poleceń przekazywano ustnie. Nic nie pozostawiono przypadkowi. Popatrzył na mnie przeciągle. Pamiętaj, w tej historii nici biegną na wschód. Sprawdziliśmy to. idąc tropem transferów. No, dam już czas. Szybko wymienił ze mną uścisk ręki, potrząsnął głową i mruknął. Tyle tylko mogę dla ciebie zrobić. Uważaj na siebie. Nie zareagowałem na jego słowa. Myślałem, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy, ale niestety nie wiedziałem, że było to nasze ostatnie spotkanie. Niedługo później zginął w wypadku samochodowym, który, jak pokazał czas, nie był wypadkiem. Tak więc dla majora Budzyńskiego sprawa Pro Civili była zamknięta, ostatecznie i nieodwołalnie. Nie naciskałem na Tomka, bo wiedziałem, że to bez sensu. A nie bez znaczenia był także i ten fakt, że po tym, co się stało z Krzysztofem, obiecałem sobie, że nigdy już na nikogo w żadnej sprawie naciskać nie będę. Chyba jednak najważniejszym czynnikiem, który spowodował, że nie wróciliśmy już nigdy do tej rozmowy, była okoliczność, której nie przewidziałem. Bo najzwyczajniej w świecie nie mogłem jej przewidzieć.